Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein dürfen.
Dzięki Panu za ten przywilej, że możemy znowu tutaj być. Dziękujemy Jemu za te pieśni, za Jego Słowo, za wszystko, co nam darował, za to, co możemy Jemu znowu przynosić jako owoc naszych ust, które uwielbiają Jego imię. Wszystko się dzieje po to, aby On był uwielbiony i kto jest ten, kto Go uwielbia? To są przecież ci, na których On się uwielbił. I gdy Bóg uczynił coś wielkiego na nas, wtedy my to jesteśmy, którzy uwielbiamy Jego imię, którzy Go uwielbiamy. Słyszeliśmy już cudowne słowo. Można by zagłębić się w tym, czerpać z tego i ten sens i znaczenie tego stwierdzić dla nas i zrozumieć, o co się rozchodzi. Bo wszystko, co stało się na Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, ma się stać na wszystkich synach i córkach Bożych. On był naszym wzorem we wszystkich rzeczach i On mówi, Syn nie czyni niczego, jak tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Przez to chciał powiedzieć, w swoim człowieczeństwie nie czynił swojej woli, ale wolę Bożą. On nie przyszedł po to, aby uczynić coś własnego, ale wolą Bożą czynić. I w liście do Hebrajczyków to jest wyrażonym, przyszedłem, aby czynić wolę Twoją, Boże. I ciało zgotowałeś mi i każdy Syn Boży, każda Córka Boża, szczególnie wszyscy posłańcy Boży, będą musieli się podporządkować woli Bożej, aby mogła się stać. Wola Boża może się tylko stać, gdy włączymy się, porządkujemy się w wolę Bożą, inaczej się to nie da. I wiecie, o woli Bożej mówić to jest jedna rzecz, ale wolę Bożą czynić to jest całkiem inna sprawa. Pan nie przyszedł po to, aby tylko o woli Bożej mówić. On przyszedł, aby wolę Bożą czynić. Nie jesteśmy tutaj po to, aby mówić o woli Bożej. Jesteśmy tutaj po to, aby rozpoznać wolę Bożą, aby ją czynić. To jest naszym przywilejem. Z pewnością wszyscy jesteśmy jeszcze przez to kazanie, które wczoraj spotkaliśmy, dotknięci. To jest dalszym ciągiem tego kazania. I widzimy, że brat Branham nie popuścił. On podał nowy temat i przy tym starym pozostał. To było kontynuowaniem tego starego kazania, dalszym ciągiem starego kazania. Ale ja chciałbym, zanim tutaj wejdziemy, chciałbym tutaj krótko na to słowo się zagłębić, które nam było czytane na wprowadzeniu. I tutaj jest napisane, bo i Ojciec to jest, Ojciec nie jest tym, który kogoś sądzi, ale On ten sąd całkowicie przekazał Synowi, aby wszyscy tak samo uwielbiali Syna, jak uwielbiają Ojca. Ja odwracam tylko jedną, jedyną kartkę w Biblii, w tym samym rozdziale i czytam wiersz 41. Chwały od ludzi nie przyjmuję. Teraz ktoś by powiedział tak. Tutaj nasz Pan powiedział, aby wszyscy Syna tak samo uwielbiali, jak wielbią Ojca. I on mówi, chwały od ludzi nie przyjmuję. Co te dwie wypowiedzi mają tobie czy mnie powiedzieć? Wszyscy, którzy go tylko w jego człowieczeństwie widzieli, nie potrzebowali go uwielbiać, nie jako człowieka, ale jako Pana, Króla, tego, któremu należy rzeczywiście chwała. I jak już było powiedziane, moglibyśmy bardzo się zagłębić w tym słowie i on mówi tutaj, zaprawdę, mówię wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, nie tylko w tego wierzy, ale temu w to wierzy, ale w temu wierzy. Jak już to rozpatrywaliśmy, wielu ludzi wierzy w Boga, ale oni nie wierzą Bogu. I to jest przecież ten problem. U Jakuba, w liście Jakuba jest napisane, że nawet diabeł wierzy i drży, ale on nie wierzy w to, co Bóg powiedział. To jest ten wielki problem, wielka różnica. Gdy się widzi dzisiaj protestantów, katolików i gdy się ich zapyta, można wszystkich zapytać, czy wierzycie w Boga? Naturalnie, ale gdybyśmy zapytali, czy wierzycie w to, co Bóg powiedział, czy wierzycie w Jego Słowo? Wtedy to jest inaczej. Ale Bóg ma tą trzodę na ziemi, która wierzy w Niego, która Jemu wierzy, mianowicie w to, co On powiedział. I tutaj przychodzimy już do tego miejsca Pisma. Kto we mnie wierzy, jak mówi Pismo, z tego ciała będą wypływać strumienie wody żywej. I teraz tutaj odnośnie tego kazania, które wczoraj wieczorem już rozpoczęliśmy pod tytułem Krzyk rozpaczy. Do tego mogłoby być wiele powiedziane na ten temat, ale Bóg musi rzeczywiście to na tobie uczynić. On chcemy, aby te usta do nas mówiły, które Bóg na to przeznaczył, aby te rzeczy były powiedziane. Bo i On przyszedł do sytuacji, z których nie widział wyjścia. I wtedy powiedział, tych ostatnich 5-6 lat mówił, nie wiem, co miałem czynić, ale znajdowałem się w wewnętrznej potrzebie. My wszyscy myślimy, że słudzy Boży wytrzepują sobie odpowiedzi Boże z rękawa. Nie. Tak łatwo nie miał żaden z nich. Wszyscy szli ciężkimi drogami, może aby móc innych lepiej zrozumieć. Ja tak przed Panem to wyraziłem, że żeby On nam pomógł, aby było uwolnione na ziemi to, co ma być uwolnione, a było związanym, co ma być związane. I gdy tak o tym pomyślimy, wtedy możemy wspólnie stwierdzić, że ludzie mają być uwolnieni, a moce szatana związane. I niechby Bóg darował do wszystkiego powodzenie i błogosławieństwo. I jak powiedział, Syn nie czyni nic, jak tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Jak to ma być z nami? Czy możemy w Królestwie Bożym coś własnego czynić? Nie. My musimy stać się częścią Bożego działania. Wszystko inne jest na próżno czynionym i my wtedy stoimy Bogu w drodze i nam samym i innym jako przeszkoda. Tak więc musimy my sami stać się częścią Bożego działania w tym czasie. Częścią Bożego działania. Chciałbym z tego nazwanego kazania kilka odcinków przeczytać, aby ukazać, w jaki sposób Pan mówił. Czytam. Przez otwarcie siedmiu pieczęci w tych ostatnich dniach musiały wszystkie pozostałe końce w ciele i w oblubienicy musiały być podsumowane, złączone. Wszyscy, którzy przedtem żyli, nie mogli dostąpić dokończenia do czasu, aż zbór oblubienica w tych ostatnich dniach dołączy do tego. I wspólnie wtedy będziemy zabrani w górę. Szczególnie to zdanie. Przez otwarcie siedmiu pieczęci w tych ostatnich dniach musiały wszystkie pozostałe luźne końce w tym ciele, w oblubienicy, musiały być złączone. Bóg nie czyni czegoś w jakiejś próżni. Bóg używa zbór, w którym może czynić swe dzieła. Bóg miał proroków, później przyszedł Chrystus. On był podsumowaniem, złączeniem wszystkiego tego, co prorocy prorokowali, bo tak jest napisane u Łukasza 16:16, że zakon i prorocy byli aż do Jana Chrzciciela, a od tamtego czasu jest Królestwo Boże zostało zwiastowane i ci, którzy czyną gwałt, wchodzą tam. Ale my wiemy, że Królestwo musi mieć Króla i to jest nasz Pan. I nasz Pan jest Królem swego Królestwa, a my jesteśmy Jego poddanymi. Tutaj mają być wszystkie luźne końce, być złączone w tym ciele. I tutaj mówi, ciało mi dałeś, przygotowałeś. To było Jego ziemskie ciało. Dzisiaj my jesteśmy jako oblubienica Pana, ciałem Jezusa Chrystusa, bo tak jest napisane w 1 do Koryntian 12, 12 wiersz, że my wszyscy przez jednego ducha w jedno ciało zostaliśmy ochrzczeni. Pan używa ciało, aby jako duch w tym ciele zająć mieszkanie. I przez to ciało chce on działać. Wtedy, gdy był w widzialnej postaci na ziemi i chodził, wtedy czynił w tym cielesnym ciele, czynił wolę Bożą. I teraz On chce być w nas, jako w swoim ciele, w swojej oblubienicy, aby Jego wolę przez nas móc czynić. I potem jest nam mówione, że dokończenie zboru oblubienicy dopiero w tych ostatnich dniach może się stać, aż wszyscy, którzy mieli dołączyć, będą przyłączeni. I dalej jest napisane, ten znak Jezus Chrystus to jest Duch Święty. On jest między nami. To powinniśmy bardzo szanować i respektować. Nie możemy się wystarczająco upokorzyć, gdy nasze buty zdejmujemy i upadamy na nasze kolana. Nie wystarczy to. Nasze życie musi to udowadniać. Musi to odzwierciedlać. I przez to, że ten owoc ducha się objawia, tym owocem ducha jest miłość, radość, pokój i tak dalej. Więc tutaj jest nam coś bardzo starego powiedziane, ale na nowo postawione na świeczniku. I czasami to jest koniecznym, potrzebnym, aby prastare miejsca Pisma na nowo zostały oświecone, abyśmy w wierze pojęli ich znaczenie, aby to, co w tym jest, zostało wypowiedziane, mogło stać się rzeczywistością. To słowo w liście do Galacjan wszyscy znamy na pamięć, ale właśnie to nie wystarczy. W tym leży mój, nasz problem. My znamy zbyt wiele miejsc Biblii na pamięć i nie dożyliśmy ich do głębi, w tej głębi. To jest moim i Twoim problemem. I tak musimy ze szczerym sercem przystąpić przed oblicze Boże i prosić Go o to, aby nam pomógł, aby te rzeczy mogły być objawione. I dokładnie wiecie, gdy chce się mieć jakiś owoc, wtedy wpierw musi być zasadzone drzewo. Nie można po prostu przyjść i powiedzieć, tak, teraz będę zbierał owoce. Pierwszym pytaniem jest, gdzie stoi to drzewo, na którym rosną te owoce. Ten owoc nie wisi gdzieś w próżni, ale rośnie na drzewie. I my jako dzieci Boże mamy być drzewami, które są zasadzone nad wodami, które przynoszą swój owoc we właściwym czasie. I gdy powrócimy do raju, wtedy możemy przeczytać, że Pan założył cudowny ogród i że dwa wyjątkowe drzewa tam były. To jedno drzewo życia i gdy jedno z nich było drzewem życia. I gdy przejdziemy do Ezechiela 47, wiersz 12 i do Objawienia 22, wiersz 1 i 2, wtedy czytamy o tych drzewach życia, które 12 razy w roku będą nosiły owoc. Ale ten owoc jest na drzewie. Bez drzewa nie ma owocu. Tak więc musi w tobie i we mnie coś być zasadzonym, co nosi owoc. I tak mamy też to kazanie. Tak zrozumieliśmy to kazanie wczoraj wieczorem. Nie tylko otrzymywać te rzeczy, ale aby one stały się częścią naszego duchowego życia z łaski. Ten owoc musi się objawić, ale on może się tylko tam objawić, gdzie coś zostało zasianym. I ja wierzę, że Bóg w tym czasie uczynił obfity siew i że Jego Słowo z pewnością spadło także i na żyzną glebę i że w nas coś Bożego wschodzi, co nosi Boży owoc. U Galacjan 5 czytamy te znane słowa. Że są znane te, że są wszystkie te owoce, że są wszystkie znane te rzeczy ciała i tak dalej. O tym wam mówiłem i powtarzam to teraz, że kto czyni te wszystkie rzeczy, nie odziedziczy Królestwa Bożego. Tutaj jest od 19 wiersza do 21 było czytane. I tutaj w jednym oddechu jest wszystko nazwane. Wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo i tak dalej. Od 22 wiersza. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i rządzami. Tutaj są te owoce ciała wyliczone i brat Branham mówi w tym kazaniu, że nie wystarczy, że zdejmiemy nasze buty i upadniemy na nasze kolana. Nasze życie musi to poświadczać przez owoc ducha, który będzie objawiony. I ten owoc, tym owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość i tak dalej. Tak więc, podsumowując, znaczy to, że wszystko Boże musi być tam, gdy Bóg zajął mieszkanie w nas. Wtedy będzie pokój, radość i miłość. Wtedy wszystko to będzie, co właściwie należy do istoty Bożej, ale jak już przedtem było powiedziane, musi w nas być to zasadzonym. Z natury mamy tego starego człowieka i ten stary człowiek posiada wszystkie te rzeczy, tę całą listę, którą czytaliśmy, jakie są uczynki ciała. Ale nowy człowiek, który został zrodzony z Boga w sprawiedliwości i świętości, ten będzie musiał nosić tą nową istotę. To stare nosi to stare, ale to nowe nosi nowe. To, co jest zrodzone z ciała, to jest ciałem, ale co jest zrodzone z ducha, to jest duch. I Pan mówi, nie dziwcie się z powodu tego, co wam powiedziałem, że musicie być znowu zrodzeni. Paweł to tutaj opisuje w tym, że to stare, znane słowo u Efezjan w 4 rozdziale skierował do wierzących i mówi od wiersza 22. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Nie tylko to, że to mówimy, ale to musi się stać. I tak jak do ziemskiego spłodzenia należą nie tylko słowa, ale i nasienie, tak samo jest i z duchowym spłodzeniem. To nasienie Słowa Bożego należy do tego. Nie wiele o tym mówić, ale przyjąć to nasienie Słowa Bożego, zasadzić to w twoje i moje serce, aby to nowe mogło wzejść. I dalej mówi brat Branham, pomyślcie na dzisiejszy poranek i myślnik, przygotowanie, a więc rozchodzi się o przygotowanie. I on dalej mówi, mam nadzieję, że oni wszędzie to pojmą, zrozumieją. Mam nadzieję, że te nagrania na taśmie będą dobre, aby mogły wszędzie dotrzeć. Wierzę, że to kazanie było absolutnie przeznaczone przez Boga z tym bezpośrednim zleceniem, tak jak otwarcie 7 pieczęci. To jest bardzo potężna wypowiedź. Tutaj on mówi, ja wierzę, że to kazanie było absolutne pochodzenia Bożego z bezpośrednim zleceniem, jak otwarcie 7 pieczęci. Wiecie, brat Branham był szczery i on czasem trzymał kazania, które nie były tak bezpośrednie i nie były ogólnie objawieniem. On wziął jakieś miejsce pisma i przez Ducha Świętego o tym głosił i przez oświecenie. Ale potem były także kazania, w których te miejsca Biblii, ten temat i jemu zostały wszystkie te szczegóły przedtem oznajmione. I te kazania on wtedy szczególnie podkreślał i kładł na to nacisk. I tutaj mówi, ja wierzę, że to kazanie było przeznaczone, absolutnie przeznaczone przez Boga, z tym bezpośrednim zleceniem, tak jak otwarcie siedmiu pieczęci. I wiecie, jak on, jak te, zanim było otwartych te siedem pieczęci i Pan mu to ukazywał w widzeniu i potem on szedł tam i tych siedem aniołów się ukazało i Pan nakazał mu powróć z powrotem, bo czas otwarcia siedmiu pieczęci nadszedł. I tak więc teraz rozpatrujemy te kazania, które po otwarciu siedmiu pieczęci były trzymane. I tutaj musimy zrozumieć, że nie czytamy ponad tym i nie możemy tego jakoś lekceważąco ominąć. Może któregoś dnia stanie się nam to zbyt wiele, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Ale wierzę, że my nie możemy zbyt wiele tego otrzymać, co Bóg mówił, że nam to nie zbrzydnie nigdy. I nawet gdy mówi to kilka razy, to jest to jak w szkole, aż to zrozumiemy, tak długo, aż to zrozumiemy. Wiecie, mówi się, że pastor nie głosi dwa razy, ale nauczyciel powtarza te zadania kilka razy, aż zostały zrozumiane przez uczniów. I my tutaj mamy do czynienia z Bożym głębokim, końcowym nauczeniem. I gdy te rzeczy powtarzamy, wtedy musimy powiedzieć, tak jak Piotr wtedy powiedział, uważajcie to za wielką radość, że wam ciągle znowu to piszę, aby trzymać czujnie wasze, aby wasza uwaga była czujna w Chrystusie, abyście byli rzeźkimi. Ja myślę, że nasz drogi brat w modlitwie wczoraj w porównaniu z tą mądrością to tak trafnie przedstawił. I Paweł mówi u Koryntian, to co przedstawiamy jest Bożą mądrością u tych doskonałych. I co to było? To nie był ktośkolwiek, kto to powiedział, ale ten apostoł Paweł, któremu to Słowo Boże zostało objawionym dla dzieci Bożych. I to samo dotyczy także brata Branhama. On nie był kimś sobie, ale od samego narodzenia był powołanym, przez Boga przeznaczonym, aby wykonywać tą służbę. Czy Paweł u Galacjan nie powiedział tego samego? On tam pisze dosłownie, gdy upodobało się temu, który mnie od łona matki wybrał już od początku. Czy Jeremiasz tego samego nie powiedział? Zanim wyszedłeś z łona matki, ja przeznaczyłem cię już na proroka dla ludów. To jest to przeznaczenie Boże w życiu tych mężów, którzy mają zlecenie, aby szczególne poselstwo skierować do ludu Bożego, przynieść ludowi Bożemu. A tak więc to, co teraz rozpatrujemy, nie jest jakąś mądrością, którą sobie ludzie uczynili, ale to jest Boża objawiona mądrość, w której ta wola Boża nam jest oznajmiana. I tutaj dalej jest w tym kazaniu. To było Słowo Boże. Ja wam o tym poselstwie mówiłem, które chciałem głosić. Ono musiało iść za tymi siedmioma pieczęciami. I ja pytam się dzisiaj was, dlaczego musiało to potężne poselstwo z tym tematem pod tytułem znak iść za otwarciem siedmiu pieczęci, bo istnieje zastęp na ziemi, trzoda na ziemi, która wierzy, że przez, że otwarcie siedmiu pieczęci zostało odnamione, ukazane. I ta trzoda ma być zapieczętowana przez Ducha Świętego i o to się rozchodzi. Nie rozchodzi się tylko o to, aby te pieczęcie zostały otwarte. Rozchodzi się o to, aby Bóg do ciebie i do mnie to objawienie, przez to objawienie nam mówił, nam to objawił, tak jak Jego słowo, w Jego słowie, Jego słowo, jak prorok Izajasz mówi w Jego uczniach, żeby zapieczętował. Nie tylko to namaszczenie, jak to rozpatrywaliśmy, ale rozchodzi się o to, o tą pieczęć Bożą. I widzimy, gdy On tutaj mówi, to musiało iść za siedmioma pieczęciami. I to jest tutaj został stosunek ze wszystkimi zawarty, czy tak, ze wszystkimi, którzy po otwarciu siedmiu pieczęci będą mieli łaskę od Boga, aby wierzyć, przyjąć i zgodnie z tym czynić. To jest skierowane do tej trzody, która nie interpretuje i czyni coś własnego z tego, ale do tych, którzy upadają u stóp Pana. I On mówi, Pan powiedział, kto nie ma słuchać. On mówił, kto nie miałby zważać na to. I dalej tutaj jest mowa w tym kazaniu. To ostatnie poselstwo było tym punktem centralnym od siedmiu pieczęci. Tym punktem najwyższym od siedmiu pieczęci. I tam zostało wszystko podsumowane. My chcemy sami siebie badać, czy stoimy w wierze. Niech Pan was błogosławi. To jest to pytanie. My chcemy sami siebie badać, czy stoimy w wierze. I dosyć często brat Branham te miejsca Biblii z Ewangelii Marka podkreślał i mówił, tym, którzy wierzą, będą te znaki towarzyszyć. I jeśli nie idą te znaki za wami, wtedy nie wierzycie. I to każdy może zrozumieć. Bóg nie może sam siebie, nie może zapowiedzieć jakiejś rzeczy i to po prostu się rozwieje. On musi stać za swoim słowem. On stoi za swoim słowem. Ale my musimy mieć tą wiarę, aby to przeżycie i to przeżycie, aby te rzeczy mogły się wypełnić. I gdy brat Branham tutaj to kazanie otrzymał przez Ducha objawione i trzymał to kazanie, to przecież nie po to, aby nas przenieść w jakieś zwątpienie bez nadziei, ale w głęboką potrzebę, z tą nadzieją, że Bóg wypełni to, co przyobiecał. Wiecie, jest zwątpienie, do którego ludzie mogą popaść bez tego, żeby mieli jakąś nadzieję, którą by widzieli. Oni wątpią i to wtedy jest koniec. Ale gdy brat Branham tutaj mówi o tym krzyku rozpaczy, o tym zwątpieniu, ale nie o takim zwątpieniu, które kończy się jakimś samobójstwem czy tak dalej, ale w takim krzykiem rozpaczy i wątpliwości, takiej potrzebie, które są złączone z wiarą w to, co Bóg przyobiecał. To jest wielka różnica, czy spotykamy człowieka, który jest zwątpiony i nie ma żadnej nadziei, albo człowieka, który jest wrzucany w wątpliwość, w zwątpienie, ale ma w swym sercu żywą nadzieję. Co było z naszym Panem? W Getsemane było zwątpienie. Panie, jeśli to możliwe, niech ten kielich mnie ominie. Jego pot był jak krople krwi, kapał na ziemię. Ale my wiemy, On mógł powiedzieć, zburzcie tą świątynię, a ja w trzech dniach ją znowu odbuduję. To przecież nie była modlitwa, tylko tak w zwątpieniu, ale modlitwa w tej pewności, świadomości, że to do tego należy, do tego wielkiego planu i programu Bożego i że potem po ukrzyżowaniu, po złożeniu w grobie nastąpi to cudowne zmartwychwstanie. I tak myślę, także i to kazanie nie jest końcem, ale początkiem działania Bożego. I działanie Boże nie może się wcześniej stać, niż Bóg nas przyprowadzi do położenia, do beznadziejnego położenia. I jak jest powiedziane, i tak to miało być, aż dopóki Chrystus nie będzie w nich miał postaci. I tak możemy czytać o tych rzeczach, ale musimy zrozumieć, o co Bogu się rozchodzi, mianowicie po otwarciu pieczęci, aby przemówić do tych, którzy są przeznaczeni na to, aby być zapieczętowani przez Ducha Świętego. I Pismo Święte mówi, wy jesteście zapieczętowani na ten dzień waszego odkupienia. Przez to jest myślane to zbawienie ciała. Nasza dusza jest zbawiona. Jesteśmy ułaskawieni. Dożyliśmy Boga, ale nasze ciało czeka na przemienienie i na zbawienie, na odkupienie. I dlatego wszystkie te poselstwa. I on mówi, w tym jednym pojęciu ten znak, w tym jest wszystko zawarte. To jest mianowicie ta suma wszystkiego. Dokończenie dzieła Bożego w tych pojedynczych wierzących, którzy zostali znowu zrodzeni do nowego życia, aby być zapieczętowanymi przez Ducha Świętego. To jest przecież podsumowaniem wszystkiego tego w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie to są te miejsca Biblii, które odnośnie Niego były napisane, one się wypełniły. Ani jedno miejsce nie pozostało bez wypełnienia. Tak muszą w zborze oblubienicy, w tym ciele Jezusa Chrystusa, wszystkie miejsca Biblii się wypełnić stuprocentowo. I gdy nam jest tutaj powiedziane, że musimy mieć ten krzyk rozpaczy, chcę przeczytać tu jeszcze ten odcinek. Teraz na kilka minut będziemy mówić o tym pojęciu, o tym słowie, o tych słowach krzyk rozpaczy. I zwyczajnie jest potrzebna taka beznadziejna sytuacja, aby nas przyprowadzić do wątpliwości. To jest straszne, że to tak musi być, ale my ludzie pojmujemy wszystko zbyt pomału, powoli. Także potrzeba takiej potrzeby sytuacji wyjątkowej. I tak to się dzieje. Oni są wrzucani w taką beznadziejną sytuację, ale w rzeczywistości dopiero w tym zwątpieniu się objawia, czym właściwie jesteście. W tym zwątpieniu widzi się, jak jesteście stworzeni, usposobieni. To jest ta rzecz. W tych wątpliwościach wychodzi to, co w innym przypadku nie mogłoby wyjść i się ukazać. Ale ja powiem jeszcze raz, my nie jesteśmy w jakiejś beznadziejnej sytuacji, bez nadziei, ale z Bożą nadzieją znajdujemy się tam, nawet gdy jesteśmy skłonionego serca i jesteśmy gdzieś uwięzieni przez okoliczności. Pomimo to wierzymy, że Pan przyszedł, aby uwolnić uwięzionych, i że oni po tym, gdy byli uwolnieni, aby te wszystkie okoliczności wzięli i uwięzili i wyszli jako swobodni. Co jest o naszym Panu u Izajasza 61 napisane? On przyszedł, aby tych uwięzionych wyprowadzić, aby związanych uwolnić i aby obwołać ten przyjemny rok Pański. Ale gdy przez okoliczności jesteśmy uwięzieni, wtedy nie możemy innym oferować uwolnienia. I tak Bóg nas wrzucił w sytuację beznadziejną, aby wiedzieć, w jakim zwątpieniu, w jakiej sytuacji setki i tysiące ludzi się znajdują, którzy sami nie mogą sobie pomóc, chyba że im jest przyniesiona pomoc od Boga. Kto ma im ją przynieść? Tylko ci, którym Bóg pomógł. Kto może zrozumieć jakiegoś człowieka w zwątpieniu, który mówi, słuchaj, ja popełnię samobójstwo, już nie mogę, wszystko się skończyło, koniec, moje życie nie ma sensu. Tak, przecież ja bym ominął takiego człowieka, potrząsając głową, pomyślałbym, ach, zapomnij, dzisiaj już nie mogę tego zapomnieć. Ja wiem, co wszystkie te rzeczy znaczą, co przynoszą ze sobą. Każdy może powiedzieć, ja rozumiem cię i szanuję to bardzo i cieszę się z tego, ale muszę wam powiedzieć, wy to próbujecie tylko, więcej nie. Próbujecie waszego najlepszego, kogoś innego zrozumieć w jego sytuacji i pojąć to. I niech Bóg wam to zaliczy wysoko, ale zrozumieć, właściwie zrozumieć, tego drugiego z pewnością nie możecie, chyba że będziecie w jego butach i idziecie tą drogą, którą on musi iść. Jakkolwiek to jest. W innym przypadku nie jest to możliwym, aby kogoś zrozumieć. Tak więc, jest nam powiedziane, że musi przyjść ta sytuacja, beznadziejna sytuacja, w której popadamy w wątpliwości i ta sytuacja nie musi dopiero przyjść, ona już przyszła. I nie tylko nade mną, ale na nas wszystkich, bo my nie widzimy jeszcze zboru tam, gdzie Bóg go chce mieć. I dlatego, że my wszyscy jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. I tak wszyscy jesteśmy w tą beznadziejną sytuację, w te wątpliwości, w ten krzyk rozpaczy wrzuceni, aby wszelka obojętność przeminęła. Ale pozwólcie mi to jeszcze raz powiedzieć, jakkolwiek trudną może być sytuacja. I gdy pomyślimy na tych trzech mężów, którzy zostali wrzuceni w ognisty piec, ich sytuacja była straszna, beznadziejna. I oni w najgłębszej wątpliwości mogliby zawołać, krzyczeć, ale powiedzieli, Tobie niech będzie oznajmione o Królu, gdy nasz Pan, któremu służymy, nas nie wyratuje z Twojej ręki i z tego, co Ty uczyniłeś. My się nie ukłonimy. My w takiej beznadziejnej sytuacji nie stracimy głowy, ale złożymy naszą ufność w żywym Bogu. I gdy złożymy naszą ufność w Nim, wtedy nawet z pieca ognistego wyjdziemy, bez tego, żeby nawet zapach dymu był na nas odczuwalny. Tak to było z tymi mężami, ale oni w tej godzinie potrzeby złożyli swą ufność w żywym Bogu i wiedzieli, w sercach swoich wiedzieli, że On nie zostawi ich samych. Gdy jest napisane w psalmie 25, że nikt nie będzie zawstydzony ani zawiedziony, nikt z tych, kto składa swą ufność w Panu. Czy my byśmy teraz na końcu mieli być zawstydzeni, zawiedzeni, gdy jesteśmy otoczeni tak wielkim obłokiem świadków? Gdyby oni wszyscy mogli tutaj wystąpić dzisiaj rano od pierwszego do ostatniego, wtedy by wołali do nas, wytrzymajcie, wytrwajcie, opłaci się, pozostańcie stanowczy, bo na końcu będziecie ukoronowani. Ilu chodziło po tej ziemi? I list do Hebrajczyków mówi nam, że świat nie był ich godzien. Ale oni nosili to kosztowne nasienie. Gdzie oni byli? W jaskiniach, odziani w kozie skóry i chodzili po tej ziemi i pielgrzymowali. Dzisiaj są oni w chwale. Dzisiaj czekają na dokończenie zboru oblubienicy, bo tak jest napisane w liście do Hebrajczyków. Oni nie mogli bez nas dostąpić dokończenia. W Chrystusie musiało wszystko być podsumowanym i zgromadzonym. Tutaj ta potrzeba wywołuje wątpliwości i tak dalej. To odczuliśmy, to nie jest tylko teorią, to już dzisiaj jest praktycznym praktyką. Tego dożyliśmy, ale powiem wam otwarcie, w moim sercu jest nadzieja, jest zaufanie we wszechmogącego Boga, że wszystko ma swój cel i sens. Czasem może mówimy, jest to bez sensu, jest to bez nadziei. Może w twoich oczach, ale w oczach Bożych jest to sensownym, pełnym sensu i celowe. U nas bez sensu, ale my musimy spoglądać na te rzeczy z punktu widzenia Bożego. Wtedy będzie nam pomożonym. Czy wszystko byśmy na próżno otrzymali? Czy to, co Bóg uczynił, miałoby się rozwiać w niczym? Niechby to było z dala od nas. Takie coś. Ale my wiemy, że wyjdzie oblubienica, obmyta we krwi baranka, zapieczętowana Duchem Świętym, jedno serce, jedna dusza, z owocami ducha wyposażona, od pierwszego do ostatniego, ale to muszą być rzeczy, które zostały w nas zasadzone, zasiane, które nie możemy sami sobie wziąć i powiedzieć, o, teraz będę miły. To się nie da. Nie można powiedzieć tak, od teraz będę miał pokój. Ty nie możesz zachować pokoju. Nie możesz być miłym. Ja także nie. Jeśli ten pokój i pokój i miłość Boża nie mieszkają w tobie, czy to tak jest, czy nie? Ilu ludzi sobie zamierzyło, że będą zachowywać pokój, ale nie dotrzymali go, dlatego że nie mają pokoju z Bogiem. Gdy mamy pokój z Bogiem, wtedy jesteśmy czynicielami pokoju. I tak Paweł to w liście do Efezjan napisał, że my wszyscy zostaliśmy przekształceni w nowego człowieka jako czyniciela pokoju. I tutaj czytam Efezjan 2 rozdział, wierszu 15. A on zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. W niemieckim tłumaczeniu jest jednego człowieka jako czyniciela pokoju. W nim samym, aby stworzyć w jednego człowieka, nowego człowieka. Stary człowiek może powiedzieć, tak, odtąd będę trzymał pokój, teraz jestem pokorny, cierpliwy, odtąd będę łagodny i można wszystko sobie zamierzyć. I wszystkie te zamiary, które są w myślach, rozwiewają się jak sama myśl. Potrzebujemy Bożej realności. I ten znowu zrodzony człowiek został uczyniony jako, stworzony jako czyniciel pokoju. Stworzył w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka, czyniciela pokoju. I to jest dlaczego jest tak wielu namaszczonych Duchem Świętym bez tego, żeby zostali przekształceni w nowego człowieka. I brat Branham to jeszcze tutaj mówi, zgłębia, gdy się czyta to kazanie dokładnie i mówi, ci jedni uformowali grupę trójcy, drudzy grupę jednościowców i tak dalej i kłócą się ciągle dalej między sobą i on mówi, tak długo jak wy się kłócicie, oboje tego nie macie, można to mieć w głowie i w nauce, ale nie w realności, nie w rzeczywistości. A Bóg chce nas przyprowadzić tam, mianowicie do takiego, wrzucić w takie zwątpienie, abyśmy powiedzieli, Panie, czy w ogóle jesteśmy właściwie wierzącymi, albo nie? Czy dożyliśmy znowu zrodzenia, albo nie dożyliśmy tego? Czy zostaliśmy Duchem Świętym wypełnieni, czy nie? Czy jestem zapieczętowany, albo nie jestem? To jest przecież sensem i celem tych kazań, co pomoże nam otwarcie siedmiu pieczęci, gdybyśmy nawet wszystkie tajemnice znali. Paweł mówi, gdybym znał wszystkie tajemnice, a nie miałbym miłości, bym był cymbałem brzmiącym miedzią i tak dalej. Pan nie tylko nam te głębokie tajemnice swego słowa i woli objawił, On chce dać nam część w tej Bożej naturze, w Jego życiu Bożym, boskim, w Jego mocy zmartwychwstania. To wszystko w nas z łaski ma się objawić, musi się objawić. Tu jest nam powiedziane, na jednego człowieka, czyniciela pokoju, błogosławieni, którzy czynią pokój. Człowiek, który ma pokój z Bogiem, ten nawet tam, gdzie jest kłótnia, tam przyniesie pokój. To jest przecież ten rodzaj nowego, to jest sposób nowego życia w tych nowych wierzących ludziach, gdyby nie było napisane. Z dwóch, jednego człowieka, tu jest napisane, jednego nowego człowieka jako czyniciela pokoju stworzyć. I tutaj dalej. 16 wiersz. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Ta nieprzyjaźń powstała w ogrodzie Eden po upadku w grzech. I my to już dawno rozpatrywaliśmy, że także wszystkie dzieci Boże zostały wciągnięte w tą nieprzyjaźń i w upadek w grzech. Ale tak samo wiemy, że na krzyżu na Golgocie pokój, pojednanie, przebaczenie, pełne zbawienie w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, z łaski nam się stało w udziale. I gdy to pewne zbawienie w Chrystusie przyjęliśmy, wtedy stało się to z nami, wtedy w nas coś nowego powstanie. Wtedy to nowe jest tym Bożym życiem, o którym słyszeliśmy. To życie jest we krwi i to Boże życie, które było w Bożej krwi Jezusa Chrystusa, przyszło z powrotem na zbór przez wylanie Ducha Świętego. Ale wiecie, w Dniu Zielonych Świąt te obie rzeczy były, był ogień, był duch i tego potrzebujemy i w tym ostatnim czasie. Ale Bóg może mnie już i nas wszystkich wrzuci w tą sytuację, gdzie żadnej nadziei nie ma, gdzie wszystko się kończy i gdy się tylko słyszy uszyma i końcową kreskę się ciągnie. Ale gdzie czyni Bóg tą końcową kreskę? My nie jesteśmy tutaj. Ja to wyznaję otwarcie. Ja chcę, aby wola Boża się stała. I tak jak wygląda wola Boża na moje życie, niech tak się stanie. W tym ziemskim bym powiedział, tak, ja bym chciał to, ja bym chciał tamto. Ja osiągnąłem ten punkt, gdy mówię, wola Boża niech się stanie. Innej drogi nie ma, innego wyboru nie mam. My jesteśmy tutaj po to, aby czynić wolę Bożą. I niechby Bóg mi i Tobie, nam wszystkim darował łaski do tego. Niechby nam pomógł, abyśmy we wszystkich naszych potrzebach, we wszystkiej nędzy nie stracili nadziei w naszego żywego Boga, ale wręcz przeciwnie, aby to wzrastało i stało się czym bardziej potężnym i abyśmy czynili, jak Abraham czynił. Tam, gdzie nie było żadnej nadziei, tam on w pełni nadziei trzymał się obietnicy, którą Bóg jemu dał. Boże obietnice pozostaną, na wieki się nie zachwieją. Krwawo Jezus zapieczętował to, co On w Słowie przyobiecał. Niebo i ziemia spłoną, góry, pagórki znikną, ale kto wierzy, ten tego dożyje. I my chcemy wierzyć, jak mówi Pismo. Chcemy otrzymać, co On przyobiecał, aby przez zbór, przez oblubienicę, przez ciało Pana, jeszcze raz, to objawienie Boże we wszelkiej Jego mocy tu na ziemi się mogło stać. Jezus powiedział wtedy: Syn nie czyni nic, jak tylko to, co widzisz, że czyni Ojciec. My chcemy to samo powiedzieć i prosić Go o to: Panie, ukaż nam następny krok, objaw nam tą drogę, którą mamy iść i daj nam to słowo, które mamy przynieść, a Bóg z łaski to uczyni. On jest wiernym, On jest prawdziwym Bogiem. On nie dopuszcza tylko tej potrzeby na nas, ale On wyprowadza nas z tej sytuacji. Ile przykładów mogłoby być dzisiaj tu wspomnianych. Niechby Bóg nas wszystkich pobłogosławił i był z nami wszystkimi z łaski. Amen.